Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś w naszym studio zdalnie gości komentatorka Dominika Sitnicka, dziennikarka OKO.press. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych, mówi Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Co ty na to?
Z tego, co pamiętam, to Jarosław Kaczyński nie raz, nie dwa sugerował, że już takie zabójstwa były dokonywane. Mam tu na myśli oczywiście katastrofę w Smoleńsku. To nie tylko Jarosław Kaczyński, ale też i publicyści, różni prawicowi wprost mówili, że to były mordy polityczne. To jest też, chyba nawet były inne przypadki, pamiętam jakieś takie wypowiedzi, kiedy na przykład Jan Szyszko zmarł, to też była taka historia wokół tego, że to był niemalże mord polityczny, bo go zaszczuto. Więc no, nie dziwią mnie takie wypowiedzi i takie tony. I też Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach przy okazji właśnie sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, no tam w najwyższe rejestry uderza. Słyszeliśmy przecież, że tutaj dochodzi do jakiegoś zamachu stanu, że to jest kara dożywocia nawet za coś takiego, że jest dyktatura, reżim. No już skończyła się skala, na której można oceniać, jak bardzo źle się dzieje w państwie polskim.
A jeszcze nie minęły nawet 2 miesiące nowego rządu, rządu koalicji 15 października. No tylko czy w tej sytuacji w ogóle politycznie da się o czymkolwiek rozmawiać, skoro z drugiej strony cały czas rządzący słyszą o torturach, łamaniu praw człowieka, zabójstwach politycznych? Czy w ogóle są jakieś szanse na dialog, twoim zdaniem?
Ja bym nawet trochę inaczej do tego podeszła. Takie tematy i to, że musimy się zajmować no właśnie sprawą mandatu i pobytu w więzieniu Kamińskiego i Wąsika, to jest troszeczkę dramat nas wszystkich. Obywateli, dziennikarzy, polityków. Ja zresztą słyszę od polityków koalicji rządzącej, że oni naprawdę mają ważniejsze rzeczy do roboty. Nawet słyszałam takie wypowiedzi, że bardzo, bardzo żałują, że na przykład sądowi okręgowemu nie przyszło do głowy jednak uniewinnić ich obu, no bo po prostu przez to wszyscy się muszą zajmować jakąś taką rzeczą, która no jest mniejsza, tak? To są jakieś sprawy, które się wydarzyły 20 lat temu, a jeżeli nawet chcemy rozliczać obóz Prawa i Sprawiedliwości, no to są tematy, które są bardziej aktualne i dotyczą jeszcze, mają konsekwencje takie w czasie rzeczywistym objawiające się, no chociażby sprawa Pegasusa. Więc to jest jakiś taki temat, który infekuje przestrzeń publiczną i odwraca naszą uwagę od tych ważniejszych spraw. Ale też myślę sobie o tym, że i z perspektywy PiS-u to jest dosyć ciekawe, no bo słychać takie głosy wśród komentatorów prawicowych, że i samo Prawo i Sprawiedliwość popełnia błąd, uderzając w takie rejestry, organizując właśnie jakieś no, takie protesty wokół tego i skupiając całą uwagę opinii publicznej no właśnie na tym temacie, no bo politycznie bardziej by im się opłacało i było jakieś takie rozsądniejsze, żeby skupić się na przykład na temacie CPK czy elektrowni. Jeżeli chcą punktować no właśnie rząd Donalda Tuska, to mówią, no właśnie, tak jak mówię, prawicowi komentatorzy, to po prostu obstawiają złego konia. I że to zniechęca tak naprawdę, jakoś rozgrzewa ten twardy elektorat, ale no, zniechęca tych wyborców środka, bez których się nie wygrywa wyborów. No i że to jest po prostu zła strategia.
Ty się poczułaś w jakiś sposób wzburzona, zdegustowana tymi przepychankami przed Sejmem, przepychankami posłów PiS, którzy chcieli doprowadzić do tego, by byli posłowie PiS, Kamiński i Wąsik, zostali wpuszczeni do parlamentu. Czy ty się tego spodziewałaś i przyjęłaś to tak na zimno, czy jednak zrobiło to na tobie wrażenie?
No to jest raczej takie uczucie wstydu za kogoś, po angielsku zwane cringe'em, to myślę, że tak to można nazwać. No też wszyscy się spodziewali, że prędzej czy później musi do tego dojść, że to zmierzało w tę stronę. Prawo i Sprawiedliwość chciało po prostu mieć takie obrazki No pewnie woleliby, żeby to się działo przy samej sali plenarnej, a tak to działo się przy wejściu do Sejmu. No co, jak to można skomentować? O ile cała, no właśnie tak jak rozmawiamy o tym, cała ta sfera narracji wokół tej sprawy już jest no czymś takim dosyć żałosnym, w takim znaczeniu, że szkoda nam, że się tym w ogóle musimy zajmować, to jeszcze jest jakiś taki dodatek do tego, tak, że musimy oglądać takie sceny, przepychanki, jakąś taką grupę Laokona w wykonaniu polityków, którzy się szarpią ze Strażą Marszałkowską.
No i jej wygrażają, ale w tych obrazkach, o których mówisz, w tych scenach, jest jeszcze taka scena, jak Antoni Macierewicz, wiceprezes PiS, uderza pięścią w twarz Mariusza Kamińskiego. Jest z tego nagranie, które obiegło cały internet, a Antoni Macierewicz twierdzi, to nieprawda, to zmanipulowane nagranie, fałszywe, nic takiego się nie wydarzyło. No, jak rozmawiać? O czym rozmawiać?
Nie wiem, jak to można skomentować. No to wydaje mi się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości musieli się też liczyć z tym, że takie nagrania no pewnie nie będą wyglądały dramatycznie, tylko groteskowo. Też sobie myślałam o tym, że powinni byli pomyśleć, że no w takich sytuacjach, kiedy ludzie się przepychają w tłumie, naprawdę różne rzeczy mogą się wydarzyć i podejrzewam, że oni chcieli mieć nagranie, jak to Straż Marszałkowska uderza któregoś z nich. Wyszło inaczej, no bo trudno jest się kontrolować przy takich emocjach i w takiej szarpaninie. No, mamy nagranie, wszyscy widzieli, jak to było, więc no to, co mówi Antoni Macierewicz, no możemy tylko zasłonę milczenia na to spuścić.
O czym byś chciała rozmawiać? W sensie, o czym chciałabyś, żebyśmy rozmawiali jako no, w życiu publicznym, zamiast o panach Kamińskim, Wąsiku i o tym, jak Macierewicz przyłożył Kamińskiemu, już nieważne, czy celowo, czy przez przypadek.
No myślę, że takie tematy się bardzo wybijają. Teraz od tygodnia rozmawiamy też na szczęście o CPK, ale mam też wrażenie, że ta dyskusja dzieje się troszeczkę bardziej w mediach społecznościowych nawet niż w tych mediach tradycyjnych, ale no jest całe mnóstwo takich tematów ważnych, które wymagają podjęcia natychmiast, no chociażby sprawy mieszkaniowe. Jesteśmy w takim, a nie innym czasie, kiedy trzeba zacząć wprowadzać jakieś dalekosiężne polityki i to jeszcze takie, które wymagają jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia, no bo nawet jak myślimy sobie CPK, to już w ogóle jest taki bardzo radykalny przykład, ale nawet ten program mieszkaniowy, no to jest taka rzecz, nawet jeżeli ten rząd zajmie się czymś takim, no to dobrze by było, żeby to było jeszcze i ciągnięte w kolejnych jakichś latach, przy kolejnych rządach, że to są no, jakieś takie polityki państwowe, które wymagają prowadzenia przez lata, jakiejś tam spójnej wizji, narracji. No i naprawdę myślę, że wszyscy wolelibyśmy, żeby spory polityczne toczyły się wokół tego, jak mają wyglądać jakieś konkretne rozwiązania, a nie tego, kto tutaj kogo w sztumie zamknął i kto się z kim poszarpał.
I kto planuje zabójstwo polityczne, jak sugeruje Jarosław Kaczyński. Tymczasem premier Donald Tusk skomentował sprawę CPK, skomentował debatę o CPK. Napisał na X-ie coś takiego. Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera. Co sądzisz o tej wypowiedzi premiera? Co z niej wyczytujesz?
Myślę, że Donald Tusk nie wyczytał emocji, jakie wokół CPK teraz zaczynają się budować. Z tego się zrobiła, tak jak pamiętamy, podczas jeszcze rządów Prawa i Sprawiedliwości, no taką były dwie narracje w mediach. Jedna oczywiście to była ta narracja Prawa i Sprawiedliwości, że to jest wielki projekt modernizacyjny, że musimy to zrobić, że to jest policzone. A że z kolei, jeżeli to krytykuje Koalicja Obywatelska, no to dlatego, że oni nie mają ambicji, bo mówią, że jest lotnisko w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. To była ta jedna narracja. Druga narracja wtedy opozycji była taka, że no to jest właśnie megalomania, że to jest strasznie drogie, no i tutaj są różne wątki, że wątek jest taki, że dlaczego mamy inwestować w lotnisko, czy na przykład te sprawy kolejowe, tak? Czemu mamy gdzieś znowu robić jakiś hub w centrum kraju, zamiast rozwijać połączenia kolejowe, jakieś regionalne. I do tego jeszcze była ta narracja, że to w jaki sposób to się działo, te różne wywłaszczenia i tak dalej, że to było no, z pogwałceniem jakiejś takiej debaty społecznej. No i teraz troszeczkę jesteśmy w takim momencie, w którym przez to, że się zmienił ośrodek władzy, politycy i też, nie wiem, komentatorzy mogą sobie pozwolić na wyjście z takich okowów walki partyjnej i przyjrzeć się, tak jak teraz są prowadzone audyty w różnych ministerstwach, resortach, że jest ocena tego, jakie programy były w porządku robione gospodarnie, celowo, a jakie nie. Nie żeby robić od razu miotłę i zamykać wszystko jak leci. No i CPK jest jedną z takich rzeczy, ale teraz w ostatnich tygodniach widać, że mam wrażenie, i nie tylko ja mam takie wrażenie, że w takiej bańce, że to przebiło bańkę i trafiło do tej bańki wyborców tamtej opozycji, teraz koalicji rządzącej, że zupełnie inaczej teraz się patrzy na ten projekt, raczej znowu właśnie jak na taką szansę. No też pewnie to ma związek z jakimś zaufaniem, tak? Że tak jak wyborcy opozycji uważali, że Prawo i Sprawiedliwość pisze się na te duże projekty po to, żeby pozakładać spółki, obsadzić je swoimi ludźmi, wyciągać pieniądze, żeby je realizować latami, a pewnie nawet nigdy nie zrealizować, no tak teraz mają więcej zaufania do rządzących, więc uważają, no dobrze, to w takim razie może przyjrzyjmy się temu, jeżeli to jest rzeczywiście sensowne, jakieś gospodarne, potrzebne, to zróbcie. I rzeczywiście, no widać to po tym, że media też podchwytują już ten wątek. Była wczoraj w Kanale Zero debata o CPK, która się dosyć szeroko poniosła. I no myślę, że Donald Tusk przestrzelił tym swoim tweetem. Nawet już teraz widać, że i w rządzie Tuska inaczej się mówi o CPK, już nie jako, że tam łąka w Baranowie, tylko że będzie audyt i że będą jakieś decyzje podejmowane, już bez jakichś takich sugestii właśnie, że to będzie kasowane całościowo. No i myślę, że ten wpis premiera szedł jakoś tak obok tych emocji społecznych i nawet tych komunikatów, które teraz płyną z rządu.
Mijają niedługo 2 miesiące rządu koalicji 15 października. Chciałabym cię poprosić o takie podsumowanie, może wskazanie, co się udało, a co spektakularnie nie wyszło. Czy w ogóle są takie rzeczy? Czy może za wcześnie o tym mówić?
Co się udało? Patrząc z perspektywy celów i obietnic, jakie składała koalicja i Lewica, i Trzecia Droga, czyli cały koalicyjny rząd, no z tego co pamiętam, to wszyscy bardzo mocno obiecywali w kampanii, że zmienią oblicze mediów publicznych i pomimo tych turbulencji i jakiegoś takiego wątpliwego prawnie sposobu, w jakim to się dokonało, no te media publiczne są zmienione. To jest jakby niewątpliwy, odhaczony punkt z tych obietnic. Widzimy też, że prokuratura też są tam zmiany personalne, no i takie zmiany zmierzające do tego, żeby usamodzielnić tę instytucję i wprowadzić no, jakieś takie jakościowe zmiany w tym, jak prowadzone są śledztwa. Tutaj wiadomo, też jest cała dyskusja prawna wokół tego, ale patrzę na to właśnie raczej no, z takiej perspektywy skuteczności. I myślę, że tutaj to są ewidentnie jakieś takie działania, które no, podejrzewam, że wyborcy koalicji mogą być z tego zadowoleni, bo mają czarno na białym, że coś się dzieje i że rząd podejmuje jakieś kroki, które są odważne. Jeżeli chodzi o różne inne obietnice, no na przykład dużą obietnicą była też kwestia aborcji, tego co się z nią dzieje. Myślę, że tutaj można odczuwać zawód jednak, no bo najpierw mieliśmy tę dyskusję o tym, że aborcja nie była wpisana w porozumienie koalicyjne, w tę umowę koalicyjną. Na razie mamy jakieś takie zapewnienia resortowe o tym, jak będą wyglądać rozwiązania, że będą jednak wymogi wobec szpitali, żeby zapewniały te aborcje, które teraz są w świetle ustawy dozwolone. Słyszymy o różnych kwestiach, tutaj już to się wiąże oczywiście z kwestią praworządnościową, z Trybunałem Konstytucyjnym, o tym, że tamten wyrok zostanie odwrócony, no ale jakieś takie ostateczne porachunki co do kształtu tego prawa aborcyjnego, no słyszymy już, że to będzie odłożone. I to nawet nie tylko z tą myślą o tym, że tutaj prezydent stanie na drodze albo jeszcze nawet, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny ponownie, tylko w ogóle jakieś takie ustalenia międzyresortowe, kto jak i głosowania nad tymi ustawami aborcyjnymi, że trzeba będzie poczekać jeszcze aż po wyborach samorządowych, a pewnie i wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, myślę, że tutaj pewnie jest jeszcze ileś tematów w kolejce, które można tak omawiać, ale tak, no co bym jakoś tak najogólniej jakbym podsumowała, no myślę, że działa rząd i podejmuje decyzje, no ale wiadomo, no, nie można wszystkiego zrobić naraz. Tak jak widzę też, że w mediach rozlicza się Koalicję Obywatelską, no, która ma tę pozycję dominującą w tym rządzie, z obietnic. Wydaje mi się, że jak na razie rozliczono się chyba z, nie wiem, 6, 8 na 100 konkretów, które miały wystąpić w 100 dni. Wiemy też już, że niektóre konkrety, no nie będzie ich w ogóle w tym roku, tak jak na przykład ta kwota wolna od podatku. Tutaj nawiasem mówiąc, pewnie wielu, wielu ekspertów podpisałoby się pod tym, że dobrze by było, gdyby ten konkret nigdy nie wszedł w życie ze względu na stan finansów państwa.
No ale słowo się rzekło.
Ale słowo się rzekło, tak. To jest swoją drogą ciekawy taki, myślę, że moment do tego, żeby zobaczyć, czy mają w sobie politycy koalicji na tyle elastyczności, żeby się publicznie wycofać na przykład z pewnych obietnic i deklaracji pod wpływem no właśnie debaty publicznej albo jakiejś takiej eksperckiej, albo nawet debaty wewnątrz koalicji rządowej, żeby stanąć i powiedzieć nie, nie, nie wprowadzimy tego jednak, ponieważ byłoby to ze szkodą albo bez pożytku tak naprawdę jakiegoś społecznego.
Trochę trudno to sobie wyobrazić, bo wtedy wszyscy powiedzą, to dlaczego w ogóle to obiecywaliście, skoro to jest szkodliwe.
No to prawda. Tutaj można zawsze powiedzieć, że nie wiedzieliśmy dokładnie, jaki jest stan finansów państwa. Jak weszliśmy do resortów, policzyliśmy, zobaczyliśmy wszystko, co i jak, no to okazało się, że to odkładamy na święte nigdy. No, wyobrażam sobie dużo narracji, jakie można zbudować wokół tego.
Tymczasem Rzeczpospolita nieoficjalnie donosi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza skierować do Julii Przyłębskiej wniosek o to, by uznać koalicję 15 października, partie rządowe za nielegalne. Dzisiaj w Sejmie zaprzeczał temu rzecznik PiS-u. No, natomiast skąd te doniesienia się wzięły? Czy twoim zdaniem to jest tylko pogłoska, czy wiarygodny scenariusz w tej naszej przedziwnej sytuacji politycznej?
No, jest to absurd jakiś całkowity, ale też pamiętam, że kiedy dotychczasowy rząd był w opozycji, no to zdarzały się od czasu do czasu takie propozycje medialne. One nie pochodziły od polityków, z tego co pamiętam, raczej od właśnie takich komentatorów występujących w mediach. Też domagano się delegalizacji PiS-u. No i pytanie, nie wydaje mi się, żeby to wtedy takie propozycje zgłaszane pomogły koalicji obecnej rządzącej w jakikolwiek sposób. No tutaj można mówić tylko o jakimś takim, nie wiem, sposobie narracyjnym. I tak samo jak im to nie pomogło, to nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób w lepszym świetle stawiało Prawo i Sprawiedliwość, czy dawało im jakiś taki, nie wiem, fajny argument medialny, bo w to, że w ogóle doszłoby do czegoś takiego, to, no, to jest zbyt absurdalne, nie chce mi się nawet w to wierzyć.
No ale jak to? Przecież taka sędzia Pawłowicz, była posłanka PiS-u, potrafi wydać zabezpieczenie w ciągu jednego dnia, bez innej drogi sądowej. Jakby sky is the limit.
No myślę, że gdyby, ale zaznaczam, że to jest jakiś zupełnie dla mnie scenariusz kosmiczny. Gdyby na taki krok się zdecydował Trybunał Konstytucyjny, to to by było, no nie wiem, chciałam powiedzieć ostateczne przepieczętowanie tego, że to jest instytucja jakoś zupełnie zdegenerowana i pozbawiona znaczenia jakiegokolwiek, ale już takich dowodów mieliśmy szereg i to nawet w ostatnich miesiącach. No ale myślę, że to już, że to byłby pewnie ostatni ich wyrok i nie sądzę, żeby nawet opublikowano taki absurd.
Donald Trump, były prezydent USA, powiedział, że gdyby został ponownie prezydentem, to on zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Przypomnijmy, wojna zaczęła się, bo Rosja napadła na Ukrainę w 2022 roku. No i Andrzej Duda, który gościł w Ruandzie, został zapytany o to, o tę obietnicę, o tę zapowiedź zakończenia wojny w ciągu 24 godzin i skomentował to w następujący sposób. Jeżeli mnie coś obiecał, Donald Trump, to było to dotrzymane. Co ty na to?
Jak rozumiem, to jest potwierdzenie Andrzeja Dudy, że tak, że Trump zakończy w ciągu 24
tak,
godzin.
Że on wierzy w jego sprawczość. Jeżeli Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Jeżeli mnie coś
trzeba
obiecał.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak by miało wyglądać zakończenie wojny w ciągu 24 godzin, bo nie wydaje mi się, żeby to było takie zakończenie, z którego byłaby zadowolona Ukraina i Europa. No, nie wyobrażam sobie po prostu, że co, że się ze wszystkich terenów okupowanych w ciągu 24 godzin by wycofał Władimir Putin, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio sprawdzałam, to takie były postulaty i takie jest oficjalne stanowisko i Polski, i innych krajów wspierających Ukrainę. Więc zupełnie nie rozumiem, jak prezydent może na poważnie wygłaszać takie zdania. Nawiasem mówiąc, też jakoś absolutnie niezrozumiałe dla mnie jest, jeżeli politycy no, ważni, no, tak jak Andrzej Duda jest ważny dla dużej części wyborców o pochodzeniu polskim w Stanach, dla Polonii, jeżeli politycy no, nadal tak otwarcie mniej lub bardziej popierają Donalda Trumpa. Wiadomo, że prezydent i w ogóle politycy wysokiego szczebla nie mogą sobie pozwolić raczej na jakieś wspieranie czy sprzeciwianie się jakimś kandydatom, ale no, raczej nikt nie spodziewa się, żeby Donald Trump i jego wybór na prezydenta wzmacniał bezpieczeństwo w Europie. Raczej wszyscy spodziewają się i obawiają nie tylko takich właśnie zapowiedzi, że zakończymy 24 godziny wojny w Ukrainie, ale też tych przewidywań i zapowiedzi, że Stany mogą wystąpić z NATO. No i tego, że Trump jednak no jest podejrzewany o powiązania rosyjskie, a my tutaj wszyscy się teraz zastanawiamy, czy przypadkiem za kilka lat Rosja nie będzie chciała najeżdżać innych państw, w tym państw natowskich. Więc dla mnie jest jakieś absolutnie niesamowite, że są nadal politycy prawicowi, którzy jeszcze nie chcą dostrzegać tego zagrożenia i nadal w mniej lub bardziej jakiś pochlebny sposób wypowiadają się o Trumpie i wiążą jakiekolwiek nadzieje z tym, że z powrotem zacząłby pełnić urząd prezydenta. No to jest coś tak absolutnie sprzeczne z naszymi interesami i z naszymi interesami dotyczącymi bezpieczeństwa, że nie mieści mi się to w głowie.
Mm-hmm. Tylko, że ta wypowiedź Andrzeja Dudy, jeżeli mnie coś obiecał, to było to dotrzymane w kontekście Donalda Trumpa, który jako prezydent zakończyłby, jak twierdzi, wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin, to nie jest jedyna kontrowersyjna wypowiedź Andrzeja Dudy na temat Ukrainy w ciągu ostatnich dni. Zasłynął także rozważaniami o rosyjskości Krymu kilka dni temu. Co tu się dzieje?
Nie wiem, wydaje mi się, że może Andrzej Duda nie ma wokół siebie jakichś odpowiedzialnych osób, które by mu doradziły, żeby trochę powstrzymał swój język. No, te wypowiedzi, te o Krymie, o tym, że on właśnie był, że to jest trudna sytuacja, bo historycznie był w dużej części rosyjski, no to jest, jak wiemy, taki propagandowy argument wykorzystywany właśnie w propagandzie rosyjskiej. Zresztą ta wypowiedź Dudy tam się odbiła szerokim echem. No nie wiem, dlaczego prezydent się później, zdaje się, tłumaczył, że poczuł się jakoś swobodnie w tej rozmowie i pozwolił sobie na takie wycieczki. No myślę, że jednak powinien był się ograniczać do tego, jakie jest stanowisko Polski i innych krajów wspierających Ukrainę, czyli takie, że to jest część Ukrainy, Rosja powinna po prostu ją oddać i opuścić tereny okupowane. No niczemu nie służą takie rozważania. Nie mam pojęcia, dlaczego Andrzej Duda się na coś takiego decyduje, no bo wiemy przecież, że w ostatnich latach budował zresztą swoją prezydenturę, swoją powagę na tym, że jest właśnie takim obrońcą czy emisariuszem sprawy ukraińskiej na arenie międzynarodowej. No i po prostu w ten sposób trwoni gdzieś ten swój dobytek. Nie mam pojęcia, może jest jakiś rozżalony i w ten sposób się, nie wiem, odwraca od Ukrainy. Nie mam pojęcia, nie potrafię tego wyjaśnić.
No może w Ruandzie też się rozluźnił po prostu. Dominika Sitnicka z Oko Press, dziennikarka, była gościem rozmowy dnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A z Państwem żegna się Anna Driańska na temat. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.